Podcast powstał w ramach projektu Zostań rzecznikiem własnej sprawy, upodmiotowienie osób z autyzmem, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy o dorosłych osobach w spektrum autyzmu i ich miejscu na rynku pracy. Jak wygląda proces rekrutacji? Co jest najtrudniejsze dla osoby z autyzmem w ubieganiu się o pracę? Na czym polega rola trenera pracy? O swoich najważniejszych doświadczeniach w tym temacie opowie samorzecznik Bartosz Jakubowski w rozmowie z Joanną Grochowską.
Dzisiaj w tej naszej kolejnej rozmowie naszym gościem jest Bartek Jakubowski, osoba w spektrum autyzmu. I bardzo mi miło Cię powitać i bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na naszą rozmowę.
Ja się bardzo cieszę, że zostałem na nią zaproszony i nie mogłem nie przyjść. Myślę, że trochę mam do powiedzenia.
Tytułem wyjaśnienia, że myśmy z Bartkiem przeszli na ty. Bartek zaproponował taką formę, stąd żebyście Państwo nie byli zdziwieni, że mówimy do siebie na ty. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać głównie o dorosłych osobach w spektrum autyzmu i ich miejscu na rynku pracy. Ty masz już całkiem duże doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę. Byłeś pracownikiem instytucji państwowej, takiej jak PFRON. Pracowałeś także w klubu kawiarni, w której zatrudniano osoby w spektrum autyzmu. Aktualnie pracujesz w dość znanej takiej międzynarodowej sieci kawiarni. Mógłbyś troszkę powiedzieć na ten temat, jak dokładnie wyglądała ta droga? Jak wyglądał proces rekrutacji w tych firmach, do których aplikowałeś? I co było taką największą trudnością dla Ciebie, szczególnie na tym początkowym etapie starania się o pracę, wdrażania się w pracę?
Tak jak powiedziałaś, to była naprawdę długa droga, bo zaczęło się akurat od Was, od Fundacji Synapsis, a konkretnie Wilczej Góry. Ja przez 7 lat pracowałem w tak zwanym zakładzie aktywizacji zawodowej. No, ludzie wiedzą, co to jest niepełnosprawność ruchowa, zespół Downa i autyzmem, myślę, jest trochę gorzej. A zespół Aspergera to już w ogóle nie wiedzą, nawet niektórzy wtedy na pewno nie wiedzieli, że to nawet jest, chodzi o autyzm, że to jest, no dlatego teraz nawet się rezygnuje z podziału na zespół Aspergera, zespół Netta, autyzm wczesnodziecięcy, żeby było jasne, myślę, że to wszystko jest jedno i to samo.
A jak w końcu Ci się udało?
No, pojawiła się taka taka kobieta od tej klubokawiarni, Życie jest fajne, taka klubokawiarnia na Ochocie. Po prostu ona jakby się ogłosiła i to dotarło oczywiście do mojego miejsca pracy, czyli właśnie Wilczej Góry. I ta klubokawiarnia nawet nie istniała, ale już chciała zatrudnić pierwsze osoby i padło między innymi na mnie i też innych kolegów też z Wilczej Góry, choć nie tylko ich, no ale wiadomo, założenie było takie, że mają tam pracować tylko osoby z autyzmem. Tak ostatecznie przeszedłem na tak zwany otwarty rynek, ale jednocześnie był to też etap, gdzie nadal moimi kolegami z pracy były osoby autystyczne, więc to nie było do końca to, ale już...
Nie było do końca to, czego szukałeś, tak?
Tak, tak, bo ja chciałem z tak zwanymi normalnymi ludźmi. Mówię tak zwanymi, bo nie ma czegoś takiego jak normalność. To pojęcie bardzo względne, więc no, to trzeba bardzo na to uważać, ale chodziło mi o osoby neurotypowe, nie takie jak ja, nie autystyczne po prostu.
A powiedz mi jeszcze, a jeżeli chodzi o to, o tą pracę w klubu kawiarni, jakie wymagania trzeba było spełnić, jakie trzeba było posiadać umiejętności, żeby rozpocząć tam pracę? Czy były stawiane jakieś wymagania, czy były właśnie rozmowy kwalifikacyjne?
Byłem umówiony w jakimś miejscu, to było chyba w Buwie, chyba tak pamiętam, i wtedy była ta kobieta i jeszcze ktoś z jej teamu i pogadałem z nią, uznała, że się nadaje i że spełniam jakby te warunki i tyle. I byłem jedną z tych pierwszych osób, które tam pracowały.
Myślę sobie, że w ogóle pomysły takie, żeby powstawały miejsca pracy przyjazne dla osób spektrum autyzmu, wszystko jedno, czy głównie dla osób spektrum autyzmu, czy po prostu stanowiska pracy w różnych firmach, które by były przyjazne dla osób spektrum autyzmu, są niezwykle ważne, no ale ważne jest również to, jak to się potem realizuje, jak to się potem wykonuje. Pracowałeś również w instytucji państwowej.
O tak, i niestety też uważam, że to był niewypał. No, ja tą pracę dostałem dzięki tak zwanemu pośrednikowi pracy, bo jak odszedłem z klubu kawiarni, to ja się związałem z tak zwanym centrum Dzwoni i ja jestem do dzisiaj, bo to jest tak, że oni mają właściwie jakby w pewnym sensie dożywotnie wsparcie tak długo, jak odnawiam z nimi umowę. I to jest tak, że nawet jak stracę pracę, a tam straciłem pracę i o tym chcę powiedzieć, to szukają mi nowej i to jest fantastyczna sprawa. Ale wracając do tej instytucji państwowej, ja pracowałem w PFRON-ie, konkretnie w archiwum PFRON-u, ale wiadomo, to też jest PFRON i mi się ta praca spodobała, tylko było takie ale, ja nie dostałem etatu, tylko tak zwaną umowę śmieciową.
To co mówisz kojarzy mi się z jedną z takich sytuacji, o których opowiadał mi jeden z moich takich dorosłych mężczyzn, z którymi pracuję. On nie jest z Warszawy, jest z takiego małego miasta w Polsce, który był trzykrotnie na tak zwanym stażu dofinansowanym ze środków PFRON-u, gdzie za miesiąc pracy dostawał w granicach tam 1000 zł, to w zależności od roku inaczej wyglądało, był zatrudniony na 3 miesiące. A czy coś w ogóle w tym PFRON-ie, w czasie tej pracy było takiego, co dobrze wspominasz, czy też nie?
To znaczy, chciałbym dobrze to wspominać, bo to wyglądało tak, jakby ludzie tam byli dla mnie życzliwi, a przynajmniej większość, jak nie wszyscy, nawet ta szefowa. Ja miałem tak zwanego trenera pracy z Centrum Dzwoni oczywiście i nawet jeżeli oni nie mogli, z jakiegoś powodu mieli problem z powiedzeniem mi, że coś robię źle, na przykład zagaduję ludzi albo komuś przeszkadzam, to żeby chociaż jemu to powiedzieli i wtedy on mógłby zareagować, żebym mógł to naprawić. I przez długi czas, czyli no już ponad 2 miesiące, no bo była ta szefowa i ona mówiła, że wszystko super, mimo że nie było super, a już do tego dochodzę. I dopiero w momencie, kiedy na moment zastąpił ją jeden z kolegów z teamu, bo ona wybrała się na urlop, to wtedy powiedział, oczywiście nie mi, ale przynajmniej powiedział trenerowi pracy, że ja jednak mam te problemy, o których wspomniałem, że mogę przeszkadzać, zagadywać i tak dalej. Ale było już jakby za późno, bo to był już ostatni właściwie miesiąc mojej pracy, ale chyba nawet gdyby było to powiedziane odpowiednio wcześniej, to obawiam się, że i tak by mi nie dali etatu.
Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, co powiedziałeś teraz. Dla każdej osoby, która pracuje, dla każdego pracownika, niezależnie od tego, czy jest to osoba w spektrum, czy nie, te informacje zwrotne od szefa, od przełożonego na początku pracy są niezwykle ważne, bo one pozwalają nam może coś skorygować, może coś poprawić. Jeżeli wiemy, że coś robimy źle, albo że jest to niemile widziane, bo to nie musi być nawet źle, ale po prostu niemile widziane, to możemy coś z tym zrobić, starać się nad tym popracować. Tak jak powiedziałeś, mógłbyś popracować z tym być może z trenerem pracy, i może byłoby lepiej, może byś czegoś też rzeczywiście się nauczył, coś zmienił w swoim zachowaniu, natomiast tak naprawdę, jeżeli te informacje nie były przekazywane tobie, a nawet trener pracy dostał je w ostatnim momencie, to też nie miałeś szansy na jakąkolwiek zmianę, a co za tym idzie, na pewien swój rozwój zawodowy. Wynika z tego, że to wejście twoje na taki otwarty rynek pracy, te pierwsze twoje doświadczenia były po prostu złe.
Tak.
Co się wydarzyło dalej? Jak to się stało, że trafiłeś do jeszcze innej pracy, do sieciówki takiej międzynarodowej i jak tam sobie radzisz?
To była odmiana na lepsze, na szczęście.
No,
po raz pierwszy poznałem się na tym, że ludzie mogą być ze mną uczciwi. Nie skończyło się na 3 miesiącach. Potem była kolejna umowa i gdyby nie pandemia, dostałbym jeszcze kolejną umowę, a pod koniec pracy w Pizza Hut nie było uwag. od 2 miesięcy prawie pracuję w Starbucksie. Tam już w ogóle mam wrażenie, że oni nawet, no bo ja gadałem z szefową, to jest spoko babka, naprawdę. I jak spytałem się, dlaczego ja nie mam uwag, to ona mi powiedziała, że po prostu dobrze sobie radzę i gdyby była uwagi, to ona woli mi już mi to powiedzieć.
Najważniejsze, że się udało, tak?
No właśnie.
I najważniejsze, że masz pozytywne doświadczenia i że to rzeczywiście jest ogromna zmiana. Jeżeli ty się dobrze czujesz, jeżeli przełożona jest z ciebie zadowolona i albo nie ma uwag, albo te uwagi były przekazywane na bieżąco i ta umowa była kontynuowana, to tak jak o tym mówisz, to Państwo nie widzicie, ale ja widzę tą zupełnie, ten zupełnie inny sposób mówienia Bartka i to jak on inaczej wygląda, ile jest w tym energii takiej pozytywnej i jak się zmienia cała jego twarz, która jest rozjaśniona wtedy, kiedy mówi o tej pracy. I to oznacza, że rzeczywiście jest to taki ogromny krok do przodu w porównaniu z tymi wcześniejszymi miejscami. A jakbyś miał powiedzieć, wymienić takie 3 najważniejsze plusy dla ciebie, na przykład w aktualnym miejscu pracy, to co by to było?
No przede wszystkim teraz nie ma tego stresu, jaki był w poprzedniej pracy. To nie jest tak, że się problemy nie zdarzają, ale zdecydowanie lepiej sobie radzę. To może nie jest takie może bardzo istotne, ale też zarabiam najwięcej. No myślę, że to dlatego, bo się to minimalne wynagrodzenie, ale w sumie chyba zarabiam może troszeczkę więcej. Uznanie ludzi przede wszystkim, no ja odniosłem wrażenie, no że faktycznie oni mnie polubili, szefowa mnie polubiła, ja bardzo ją polubiłem, ja mówię sobie, ja nie chcę, żeby ta szefowa była zastąpiona jakimś innym, bo ja wiem, że się ludzie zmieniają, ale naprawdę, no, chciałbym, żeby została jak najdłużej się da, bo ona jest, jak już mówiłem, spoko. To jest naprawdę ważne i też się zgadzam, że w porównaniu z tym, no, bo droga była naprawdę wyboista, aby dojść do tego, do czego teraz doszedłem, ale teraz doszedłem do etapu, że mimo, że mógłbym mieć niby pracę, gdzie mógłbym jeszcze więcej zarabiać. Na ten moment nie muszę specjalnie się przejmować, że nie ma nic innego na horyzoncie. Na ten moment jest jakby idealnie.
No to ja się bardzo cieszę. To są bardzo ważne słowa. I bardzo cieszę się, no nie tylko z tego, że wreszcie zarabiasz jakieś pieniądze, może one nie są bardzo duże, ale też no dają ci jakąś satysfakcję, ale przede wszystkim pojawiło się uznanie. I że to jest coś takiego, co myślę sobie dla każdej osoby, która pracuje, jeżeli zdobywa uznanie, jeżeli czuje się akceptowana w swoim miejscu pracy, to jest w ogóle podstawą tego, żeby człowiekowi się chciało chodzić do pracy i żeby się dobrze wywiązywał ze swoich obowiązków, bo wtedy też pojawia się ta motywacja. Jakbyś mógł powiedzieć z takich minusów, biorąc pod uwagę te wszystkie miejsca, w których byłeś, z takich minusów, też pytanie, czy one byłyby takie same w różnych tych firmach, czy nie, bo mnie by się kojarzyło, że to jest to, co powiedziałeś, czyli pewna nieuczciwość ze strony pracodawcy.
Tak, przede wszystkim.
Brak informacji zwrotnych.
Tak.
No i trochę nadużywanie i wykorzystywanie tego, że no, macie orzeczenia, a mimo
tak.
to nie ma jakby odpowiednich dostosowań.
No właśnie dlatego jestem w centrum dzwoni. Tam jest jasno powiedziane jakby na wstępie, że oni robią wszystko, abym nie podpisywał lewych umów, bo no umówmy się, nigdy nie studiowałem prawa, ale to już nawet nie o to chodzi, no po prostu no to jest taka tona papierów i no a oni pilnują, że nawet jeżeli z jakiegoś powodu mogę czegoś nie doczytać, to oni nie dopuszczą do tego, że podpiszę coś lewego. Jest taka zasada, że jak podpisuję umowy, to tylko w obecności trenera pracy. Moją poważną wadą jako autysty właśnie są problemy z relacjami międzyludzkimi, że mogę zostać odebrany jako osoba niemiła, nieprzyjemna, mimo że nie mam takich intencji. Jak usłyszałem właśnie, że nie mają do mnie uwag, tak jak powiedziała Ania ze Starbucksa, moja szefowa konkretnie, naprawdę, no to niedawno mi powiedziała, jeszcze w tym tygodniu, naprawdę nie... no to jest fantastyczne.
No to jest fantastyczne i naprawdę ja się bardzo cieszę i bardzo gratuluję. To, co powiedziałeś, na co zwróciłeś uwagę, czyli takie wsparcie prawne, bo trener pracy to jest jedno, ale to też jakby istotne jest bardzo ten wątek wsparcia prawnego. To, że ktoś sprawdzi, to, że ktoś pomoże dopilnować, że ktoś poprowadzi też w tej takiej drodze, wydaje mi się, że to jest ważne. A jakbyś mógł, Bartku, powiedzieć, jeżeli myślisz trochę, bo znasz też bardzo wiele osób w spektrum, to jest jakby też takie środowisko, spotykacie się, masz przyjaciół w tej grupie i z okresu Wilczej Góry, i z późniejszych okresów, czy pracy w klubu kawiarni, czy pewnie też ze spotkań w Centrum Dzwoni. Jakbyś spróbował powiedzieć, co Twoim zdaniem stanowi największy problem, jeżeli chodzi o pracę dla osób w spektrum autyzmu w takim życiu zawodowym. Czy najtrudniejszy jest ten pierwszy krok i w ogóle znalezienie pracy, podjęcie decyzji, a może właśnie nie to, tylko utrzymanie pracy, czy relacje z innymi, bo tak jak powiedziałaś, akurat Tobie nie jest tutaj łatwo. Jakbyś to widział?
Ja to widzę tak. Oczywiście, jak to się mówi, początki są najtrudniejsze, ale to prawda. Trudne może być utrzymanie pracy. Obecnie Bogudziłki pracuje w takim miejscu, gdzie nie jest to takie trudne, bo mam fantastyczny team.
Taka współpraca jest i jeżeli oni zatrudniają różne osoby z różnego rodzaju trudnościami, potrzebami, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, również takie zawodowe, to oni się też uczą. Tak, otwierają im się oczy, oni zdobywają sami jako pracodawca doświadczenie i dzięki temu, że są otwarci, to mogą też jakby zyskać cennych pracowników, ale też stworzyć takie przyjazne do pracy miejsce. Czy w swoim dotychczasowej tej ścieżce zawodowej, czy Ty przechodziłeś jakieś, nie wiem, szkolenia, kursy takie, które by Ci pomogły w pracy?
Szkolenia były na etapie Fundacji Synapsis, bo był taki projekt Zatrudnij Asa. No były szkolenia na przykład z obsługi komputera, jeszcze z obsługi prac pionowych. Tak, miałem szkolenia. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że skoro mowa o szkoleń, ja też miałem pracę, na którą też jestem zły, taką jeszcze jedną, myślę, że chyba nie mogę tego ominąć. Pracę dla jakiejś firmy z Łodzi, która zajmuje się chyba między innymi sprzedażą sprzętu dla osób niepełnosprawnych głuchowo. Już nawet nie pamiętam nazwy. Ja dostałem pracę na odległość, bo ja nie chciałem przeprowadzać się do Łodzi, bo po co za dużo dla mnie i dla mojej mamy i tak dalej z zachodu. Więc to była praca na odległość i byłem grafikiem komputerowym. I ja zrobiłem z tego powodu szkolenie, które trwało miesiąc, dwa miesiące, nie pamiętam, ale nieważne. Miałem szkolenie, ukończyłem kurs, to był jakby wymóg i faktycznie przyjęli mnie do pracy i znowu obiecanki cacanki, bo miałem pracować i wyszło na to, że ja nie robiłem nic prawie.
No tak, ale ja myślę sobie, że to prawdopodobnie też jest taka sytuacja, w której firma dostaje dofinansowanie z PFRON-u do pensji i dzięki temu może płacić pensję, bo to pewnie nie była taka pełna pensja w postaci najniższego wynagrodzenia, tylko taka stażowa, więc myślę, że to jest dokładnie taka sytuacja, o której i Ty mówiłeś przy okazji.
No stażowa, ale ja nie byłem na stażu, ja miałem umowę o pracę.
No tak czy inaczej, tworzenie miejsca, które ma być przechowalnią dla danej osoby, ani nie jest rozwijające, ani nie jest w porządku, a wręcz bym powiedziała, no tak znowu jak mówisz o tym miejscu, znowu się pojawiają takie bardzo silne emocje, jest upokarzające, bo Ty chciałeś pracować, chciałeś coś robić konkretnie, a nie po prostu siedzieć i dostawać pieniądze za nic, tak?
No właśnie, bo, no bo i tak by mnie zwolnili, no tak zresztą zrobili, więc na jedno by wyszło. Jak to się mówi, bez pracy nie ma kołaczy. W każdym bądź razie tą pracę miałem jako pracę dodatkową, bo jednocześnie pracowałem wtedy w tej nieszczęsnej klubokawiarni.
Chciałam jeszcze nawiązać do takiej samej organizacji pracy, bo mówiłeś o tym, jak bardzo dużo znaczyło dla Ciebie i znaczy wciąż Centrum Dzwoni i wsparcie trenera pracy, rozmowy z psychologiem. Jaka jest rola takiej osoby i dlaczego warto korzystać? Jeżeli jest tylko taka możliwość trenera pracy i takiego rodzaju wsparcia, co to Tobie dało?
To dało mi bardzo dużo. Ja nawet nie rezygnuję z centrum dzwoni. Jak stracę pracę, znajdą mi drugą i nigdzie indziej nie widziałem takiej obietnicy.
Daje ci to takie duże poczucie bezpieczeństwa.
Tak, i jeszcze inna bardzo ważna rzecz, bo ja nienawidzę, że tak się wyrażę, szukać pracy na własny rachunek, bo ja mam złe doświadczenia właśnie z tym wysyłaniem CV. To jest męczące, nużące, tak bardzo dużo CV, a i tak jedna, dwie rozmowy kwalifikacyjnej na krzyż, a tutaj w dzwoni tego jakby nie ma. To znaczy owszem, tam też by etapy, że próbowano mnie namówić do tego, no ale zrezygnowano tego i oni przede wszystkim sami jakby za mnie to robią i też jest to bardziej skuteczne.
A powiedz mi, na czym polega rola trenera pracy z Twojego punktu widzenia?
Żebym nie doprowadził do sytuacji, w której będą musieli się mnie pozbyć, bo sprawiam kłopoty, mimo że oczywiście nie chcę sprawiać kłopotu, ale wiadomo, jestem autystą i po prostu chodzi o ludzi niepełnosprawnych, ale autyści też się wliczają. No i tutaj korygują moje zachowanie w razie czego, no jednocześnie też informują pracodawcy, że słuchajcie, on ma to i to, bądźcie wyrozumiali i tłumaczcie mu w razie czego.
Czyli też pomagają jakby tobie, z tobą rozmawiają, dają ci wskazówki, mówią co możesz robić, co możesz poprawić, ale jednocześnie pracują z pracodawcą, tak, z przyłożonym i mówią co, jakby tłumaczą pewne rzeczy, z czego co może wynikać i co można zrobić, żeby było lepiej, tak?
Dokładnie.
Bartku, to ja cię chciałam zapytać, jaką ty byś miał radę dla pracodawcy, który chciałby zatrudnić osobę w spektrum autyzmu? Czy jest coś, co mógłbyś im doradzić, co chciałbyś przekazać od siebie?
Myślę, że bardzo chętnie to zrobię, bo tu też chodzi nawet nie tylko o mnie, ale właśnie tak, o inne osoby takie jak ja. No przede wszystkim cholernie dużo wyrozumiałości, bez uprzedzeń, stereotypów. No wiadomo, media i te rzeczy mówią takie rzeczy, że bardzo łatwo niestety, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, o uprzedzenia, żeby tych osób też słuchać, żeby być z nimi po prostu szczerze, bo prawda jest taka, no autyści, no mówi się, no chociażby o tych zespołu Aspengera, no że nie umieją kłamać, ale też nie chcą, żeby inni ludzie ich okłamywali. Bo to jest tak, no na moim przykładzie, ja oczywiście mogę się pozłościć przez chwilę, jak usłyszę o sobie, że sobie nie radzę, ale mi to po jakimś czasie przejdzie, przetrawię to i będę znowu spokojny i poopanowany, bo też ponownie, nie należy takich ludzi traktować jak, że nie mogę mu tego powiedzieć, bo będzie agresywny, to mnie boli. Ja nawet jeżeli mogę tak się zachowywać, to nie robię tego cały czas po pierwsze, a po drugie, no nie jestem dzikusem, nie jestem, no właśnie są te uprzedzenia, stereotypy, one właśnie zmniejszają według mnie drastycznie szanse takich osób jak my, jak ja na rynku pracy. Ja przynajmniej dotarłem do tego etapu, w którym jestem obecnie i wierzę, że inni też mogą dotrzeć do tego etapu i żeby ten etap się utrzymał.
To jest bardzo ważne, żebyśmy my wszyscy jako społeczeństwo, a również potencjalni pracodawcy i w ogóle ludzie dookoła, żebyśmy nie bazowali na uprzedzeniach i na stereotypach, bo one są zwyczajnie szkodliwe i dotyczy to zarówno osób w spektrum, jak i po prostu różnych ludzi, bo jesteśmy bardzo różnymi ludźmi. Co chciałbyś osiągnąć w roli samorzecznika?
To też chodzi o mnie, przyznaję. No ja mam w tym swój cel, tak, ale pomoże to też innym na pewno. Chodzi o między innymi o orzeczenia, bo w naszym kraju niestety, z tego co wiem, właściwie nie ma specjalistów od autystów. I jak ja czytałem, co jest niestety prawdą w internecie, że o autyzmie orzekają ortopedzi i okuliści. To jest bez sensu po prostu. Ja muszę wręcz wykazać się aktorstwem, co jak moja mama zauważyła, no ostatnio ona stwierdziła, że zawiodłem tutaj jako aktor, że się wynaszę, bo miałem po prostu to, co faktycznie, bo to nie jest tak, że ja udaję. Ja faktycznie mam te momenty w życiu, że ja się gorzej zachowuję, że krzyczę, że tupię nogami i tak dalej, że się tak wynoszę, ale ja miałem to samo odegnać w momencie, kiedy ja się tak nie czułem. I ponieważ się tego nie działo ze mną, to według mamy, no niestety wyszedłem na osobę w cudzysłowiu zdrową. To jest taką, która nie ma nawet autyzmu. Bogu dzięki, orzeczenie ostatecznie dostałem. I jeszcze kundę panie zachowywały się tak, jakby poddawały w wątpliwość to, czy mi się to orzeczenie należy. Mama była ze mną, bo ja zawsze pilnuję, żeby mama też była na komisji, bo to jakby zwiększa szansę na to, że dostanę to orzeczenie i też ponownie, też te panie wolały z tego, co pamiętam, żebym był sam.
Ten problem, o którym teraz powiedziałeś, to jest problem bardzo poważny. Z uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności boryka się w naszym kraju ogromna grupa osób w spektrum autyzmu, również takich tak zwanych wysoko funkcjonujących, co tak. To po nich nie widać często na pierwszy rzut oka, że mogą mieć jakieś trudności i powszechne jest to, że komisje są nieprzygotowane do rozmów z tymi osobami, że nie znają dokumentacji albo że podważają tą dokumentację i bardzo często osoby, które po prostu były dobrze prowadzone od dzieciństwa, miały odpowiednią terapię, rehabilitację, tyle osiągnęły, jest to wszystko podważane i często tego orzeczenia nie dostają w tej chwili, co powoduje, że nie mają żadnych środków utrzymania, nie mają szansy na jakiekolwiek dostosowania i to jest w ogóle karygodne i skandaliczne, a na dodatek jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, że ja od wielu rodziców, ale też i od wielu dorosłych osób w spektrum słyszałam to, jak bardzo upokarzające są te spotkania na komisjach, w jaki sposób są traktowani. Jeżeli chodzi o te działania takie samorzecznicze, to walka właśnie ze stereotypami, walka z uprzedzeniami i walczenie o prawa, w sensie, żeby te świadczenia, które są należne i które są potrzebne, bo oczywiście nie każda osoba w spektrum autyzmu będzie potrzebowała tego jakby tak samo, tak i porówno, ale żeby była taka możliwość, jest niezbędna, więc ja bardzo bym Ci chciała podziękować za to, że zgodziłeś się na udział w tym projekcie. Bardzo bym Ci chciała podziękować za tą naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że tak jak Państwo żeście słyszeli, że to była rozmowa pełna emocji, takie są te dotychczasowe doświadczenia Bartka. I na sam koniec chciałam Cię jeszcze o taką rzecz zapytać, ponieważ Ty bardzo często przedstawiasz się jako humanista, osoba, która jest zainteresowana sztuką, malarstwem, tworzysz komiksy, animacje. Powiedz, jakbyś mógł spełnić takie swoje marzenie w tym zakresie, to co by to było?
Znaczy ja tego nadmienię, że nie tworzę animacje, ale montuję filmy.
A, przepraszam.
Do animacji to jeszcze bardzo daleka droga, że tak powiem, ale na szczęście dzisiejsza technologia umożliwia mi montaż, no także z animacji, ale nie stworzone przeze mnie, wiadomo. Aha. Już od jakiegoś czasu miałem marzenie, aby montować, ale zawodowo, a nie tylko we własnym zakresie. Nie wiem, czy to mi się uda zrealizować, nie liczę na to, bo to więcej zachodu jeszcze chyba pewnie muszę, jak nie na studia, to przynajmniej zawodową szkołę filmową, a jeszcze muszę czas zarezerwować, a przecież chcę cały czas zarabiać pieniądze. No tak naprawdę powinienem teoretycznie pracować na pełen etat, a ja na razie pracuję na pół etatu, nie tylko dlatego, że niby nie mam możliwości na więcej etatu, ale po prostu boję się nie mieć czasu na nic. No. Z jednej strony podziwiam, a z drugiej przeraża mnie fakt, że tylu ludzi pracuje tak dużo. Nawet mówi się, że w naszym kraju się za dużo pracuje w porównaniu z innymi krajami, niekoniecznie za duże pieniądze i są osoby właśnie, które niemalże nie mają czasu, ja nie chcę tego, a z drugiej strony nie chcę też prawie nic nie zarabiać, więc no jestem w patowej sytuacji, ale tak wracając do mojego marzenia, żeby nie odbiegać, nie wiem, czy mi się to uda. Ja teraz na tym marzeniu pracy nad montażem wideo, no... się tak bardzo nie skupiam. Robię scenariusze, nie robię komiksów w sensie graficznie. To robi to ktoś dla mnie i to za pieniądze, ale na podstawie wytycznych ja robię tak zwane bazgnoły koncepcyjne, bo ja wiadomo, no to nie ja mam rysować, tylko kto inny. Mm-hmm. I teksty w dymki, historyjkę, no na przykład miłosną z postaciami z kreskówek, także tych Disneya i przede wszystkim tych Disneya, ale również tych totalnie randomowych, jak to się mówi, czyli losowych z angielska. Ja to publikuję, tyle że na zagranicznych portalach i tam nie mam z tym problemu. Nawet jeżeli to jest content, jak to się mówi, 18+, to ponownie wystarczy oznaczać content 18+ i nie mam z tego tytułu problemów. No już prędzej problem z tym ma mama, ale ona o tym już wie. Ja jestem jednak dorosłą osobą i nawet jeżeli tam są postacie z kreskówek dla dzieci, bo jednak Disney na przykład, no to ja po prostu naprawiam ich uniwersum i dodaję elementy takie już dorosłe, takie no... niekoniecznie przemoc, bo mnie to nie kręci, ale takie no właśnie wątki miłosne, ale takie, że to jest bardziej widoczne. Tak, robię to na razie we własnym zakresie. To są amerykańskie i oficjalne przede wszystkim strony i też mają co wolno, czego nie wolno i tak długo jak nie łamię reguł gry, tak mogę to robić, że tak powiem.
To ja Ci życzę tego, żebyś dalej się rozwijał w tym kierunku.
Z punktu widzenia specjalisty, komentuje Joanna Grochowska, psycholog, wiceprezes Fundacji Synapsis.
Nasza dzisiejsza rozmowa koncentrowała się głównie na problematyce związanej z pracą osób w spektrum autyzmu. To jest taki temat, który jest bardzo słabo rozpoznany w Polsce i wciąż nam brakuje wiedzy o tym, jak wygląda ta praca, jakie są możliwości, jakie są związane z nią problemy, chociaż na szczęście wiemy coraz więcej. Z raportu NIK, który był opublikowany i który dotyczył wsparcia i przygotowania osób z autyzmem i zespołem Aspergera do samodzielnego życia, wynika, że taki szacunkowy wskaźnik zatrudnienia osób w spektrum autyzmu wynosi w Polsce poniżej 1%, podczas kiedy w Europie jest to 15%. To jest oczywiście ogromna różnica i tak naprawdę pojawia się pytanie, dlaczego tak się dzieje? W powiatowych urzędach pracy w 2018 roku zarejestrowanych jako bezrobotni było jedynie 78 osób w spektrum autyzmu na terenie całej Polski. To pokazuje, jak ogromne braki są z jednej strony w danych, które posiadamy, z drugiej strony w systemie wsparcia, tym bardziej, że z informacji z powiatowych urzędów pracy wynikało, że urzędy te nie mają żadnych możliwości objęcia osób w spektrum autyzmu wsparciem, które by uwzględniało ich rozpoznanie i problemy. Z kolei, jeżeli popatrzymy sobie na osoby z autyzmem, ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością z orzeczeniem, to trzeba sobie również uświadomić, że osoby w spektrum w zakładach aktywności zawodowej stanowiły jedynie 2% pracowników w całej Polsce. To jest znowu niewielki ułamek, który absolutnie zaspokaja potrzeb tej grupy. Z naszej dzisiejszej rozmowy wynikało, że to, co jest takim ogromnym problemem, to nie tylko brak miejsc pracy ogólnie, brak miejsc dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności ze względu na zaburzenia spektrum autyzmu, ale również problem stanowi w ogóle podjęcie decyzji o tym, czy będę szukał pracy, czy nie, w jakim kierunku mam poszukiwać tej pracy, jak przygotować swoje CV, jak sobie poradzić na rozmowie rekrutacyjnej, jak utrzymać pracę, jak zdobyć pracę, która jakkolwiek odpowiadałaby potrzebom, możliwościom, oczekiwaniom osób w spektrum autyzmu. Myślę sobie, że temat to jest naprawdę bardzo szeroki, wymagający dokładnego przeglądania się. Ja mam nadzieję, że uda nam się do rozmów na temat pracy osób w spektrum autyzmu zaprosić inne osoby w spektrum, ich rodziców, specjalistów, osoby, które działają na rzecz zmiany tej sytuacji, ponieważ z każdym rokiem osób, które będą poszukiwały pracy, będzie więcej. I bardzo by nam zależało na tym, żeby osoby w spektrum autyzmu mogły pracować, żeby mogły się w tej pracy realizować, spełniać I żeby nie zaliczały się do tej grupy osób bezrobotnych, bo zdecydowana większość z nich tego nie chce. Zapraszam Państwa do słuchania naszych kolejnych podcastów.
Produkcja Aleksandra Zając, Biblioteka Dźwięków, zapsplat.com.